Dzisiejszy tytuł dzisiejszego słowa jest taki: to jeszcze nie ta rzeka. Widzicie głęboką rzekę, facet przechodzi przez nią zanurzony do pasa. I to jest dzisiejszy temat dzisiejszego słowa, jest on zaczerpnięty z księgi Ezechiela, 47 rozdziału, gdzie prorok ma wizję wody wypływającej ze świątyni i płynącej na wschód, czyli w sposób bardzo nienaturalny, ponieważ na wschodzie od świątyni w Jerozolimie jest Góra Oliwna i tam nic nie może przepłynąć. Ale Słowo Boże mówi, że w czasach ostatecznych Góra Oliwna będzie zrównana, obniżona i ze świątyni wypłynie rzeka życia, która będzie płynęła na wschód, która będzie się poszerzała, będzie coraz głębsza, aż w końcu, kiedy dotrze do Morza Martwego, to uzdrowi je i ożywi i rybacy będą łowić ryby w morzu, które dzisiaj jest nazwane martwym, w którym nie ma życia ze względu na zasolenie. I Ezechiel miał właśnie taką wizję wypływającej rzeki. I ja dzisiaj chcę do nas powiedzieć o tym, że i zachęcić nas, żebyśmy zanurzyli się w tej rzece życia. Dobrze, otwórzmy nasze Biblię, Księga Ezechiela i śledźmy kilka wersetów. Potem zaprowadził mnie do wejścia domu, a oto wody wypływały spod progu domu w kierunku wschodnim, gdyż przednia strona domu była zwrócona ku wschodowi, tak zresztą jak zawsze świątynia stała. A wody spływały z prawej strony domu ku południowej stronie od ołtarza. Stamtąd wyprowadził mnie przez bramę północną i poprowadził mnie na zewnątrz, do bramy zewnętrznej, drogą wschodnią, a oto wypływały z prawej strony. Tak, wyszedł na stronę wschodnią przez bramę i te rzeki wypływały przez podproże, z prawej strony ołtarza, przez wschodnią ścianę i płynęły dalej. A oto wody wypływały z prawej strony. Gdy ten mąż z sznurem w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, odmierzył 1000 łokci, tak, od tego momentu, kiedy ta rzeka wypływa, i przeprowadził mnie przez wodę, a sięgała ta woda do kostek, tak, czyli 1000 metrów od muru. Ja tylko tak opowiadam ten fragment, żebyście mieli to wyobrażenie, a za chwilę będę to objaśniał. Potem odmierzył drugie 1000 łokci, czy inne tłumaczenia mówią metrów, i przeprowadził mnie przez wodę, a ona sięgała do kolan. I znowu odmierzył 1000 i przeprowadził mnie przez wodę, a ona sięgała do biodry. 3 razy po 1000, tak? I w końcu dalej, a gdy znowu odmierzył 1000, była rzeka, której nie mogłem przebrnąć, gdyż woda wezbrała. Czyli 4000 łokci, tak? Czy 1000 metrów. Była to rzeka, która już nie można było przejść, trzeba było w niej płynąć, tak jak to mówi słowo. I teraz słuchajcie, czym jest woda, która wypływa ze świątyni? Co oznacza w ogóle słowo, to słowo w Biblii? Bo możemy ten fragment czytać tak, jak on jest napisany. Wierzę, że on też się wypełni w sposób literalny w pewnym momencie. I są różne opisy świątyni. Te opisy świątyni w przyszłości jest katalogiczne, które będą miały miejsce na ziemi, ale też są opisy dotyczące świątyni, która będzie w niebie, która jest nową świątynią, która zastępuje od Boga, nowe Jeruzalem, ale też jest mowa o tym, że pewnego dnia świątyni nie będzie, bo Pan będzie świątynią światłem i tak dalej, wiele różnych rzeczy, które fizycznie się wypełnią. Ale ja dzisiaj nie chcę mówić o tych proroctwach, które się wypełnią w sposób fizyczny, chcę mówić o tym, jakie jest znaczenie prorocze tego tekstu, ponieważ w Biblii o czymkolwiek czytamy, czy o drzewie, czy o rzece, czy o świątyni, czy o mieście, czy o morzach, to znajdujemy w innych fragmentach wyjaśnienie tego, czego te symbole mogą dotyczyć w naszym życiu. I teraz pierwsza rzecz to jest woda i rzeka. I teraz chciałbym, żeby przeskoczyć z wami do Ewangelii Jana w siódmym rozdziale. Jest powiedziane, że Jezus w ostatnim wielkim dniu święta stanął i wołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. To było też, tak w ogóle mówiąc, to było święto, w którym po prostu wylewano na ołtarz wiadrami wodę i ona później spływała z ołtarza. I to było to samo święto, w którym Jezus zawołał. Więc Jezus do tego, co było zapowiedziane w księdze Ezechiela i tym, co w tym momencie robili kapłani w świątyni za jego życia, w tym wielkim dniu święta, Jezus zaczął o czymś mówić i mówić, że jeżeli ktoś jest spragniony Boga, spragniony Jego, niech przyjdzie i pije. A wtedy rzeki wypłyną z jego wnętrza i popłyną. I 39 werset od razu wyjaśnia. Apostoł Jan mówi: a to mówił o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Więc teraz wiecie, wracając do tego fragmentu z księgi Ezechiela, widzimy, że kiedy mowa jest o tej rzece, która wypływa, to jest mowa o rzece ducha, o rzece rzeczywistości Ducha Świętego, która ma towarzyszyć naszemu życiu. I teraz zatrzymam się na chwilę i powiem to, co głosiłem w Nelspruit, w takim miejskim kościele dla białych, bo w ogóle byłem większą część czasu spędziłem z Afrykańczykami, ale Surprise też prowadzi w mieście, takim 100-200 tysięcznym mieście Nelspruit, w którym też odbywały się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, jak możecie wiedzieć. Jeden ze stadionów jest wyposażony w krzesła wyprodukowane w Polsce. No, takie dygresje. Pili w Polsce, bo były tanie. Słuchajcie, i tam głosiłem w tym kościele dla białych i kiedy miałem tam pojechać, to w ogóle cały ten wyjazd był bardzo dla mnie taki ciekawy, jeśli chodzi o głoszenie, ponieważ za każdym razem czułem się przymuszony, żeby głosić słowo, którego nie chcę głosić. Na konferencji dla pastorów głosiłem dwa razy, w piątek i w sobotę wieczór, na tych głównych spotkaniach i za każdym razem Bóg dał mi słowo, które zwraca się do pastorów w taki sposób o charakterze napominająco zachęcającym. Pierwszego wieczora Bóg mi mówi, żebym głosił o tym, jakiemu Panu służysz, żebym zadał takie pytanie w kazaniu na podstawie fragmentu, kiedy Jezus mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Ja się z Bogiem kłóciłem, mówię, Boże, oni tak nie mają pieniędzy, przecież ci pastorzy na piechotę przychodzą na tą konferencję, jak ja mogę po prostu biały muzungu, po prostu biała z Polski może po prostu głosić tak, że... Ale Bóg mnie docisnął i Bóg mi powiedział, musisz im to powiedzieć. Dlatego, bo Jezus po tym, kiedy powiedział o tym, nie możecie służyć Bogu i pieniądzom, powiedział, dlatego nie troszcie się. I pokazał mi, że wszelka troska o życie jest służeniem mamonie. To dotyczy oczywiście tak samo nas, jak i ich. Więc Bóg mnie przynaglił i okazało się, że to było rewelacyjne słowo i po prostu wszyscy byli zachwyceni. W ogóle powiem wam, to jest bardzo dziwne, ja tam nie mogę jeździć i głosić, bo później ludzie przychodzą, zalewają mnie jakimiś komplementami, wrażeniami, a ja po prostu nie wiem, o co chodzi i nawet nie jestem przekonany, że powiedziałem to słowo, które miałem powiedzieć. Ale powiem wam, że był szał i wszyscy byli bardzo dotknięci i polscy bracia i siostry, którzy tam byli, też mi mówili, że to było to. Drugiego wieczoru mówię, dobrze, to teraz drugie już słowo będzie takie festiwalowe, konferencyjne. Powiem coś dobrego, powiem coś fajnego, a Bóg znowu mnie przycisnął. I mówi, nie, a teraz powiesz, czyjej chwały pragniesz służąc Bogu? Swojej czy Jego? I znowu pokazał mi werset, kiedy Jezus mówi, kiedy jest o Jezusie powiedziane, że On nie szukał swojej chwały, kiedy służył. I znowu się okazało, że głoszę słowo o charakterze takim napominająco zachęcającym, ale później się okazało, że ono znowu zostało przyjęte. Zaraz przyszedł jeden pastor z Mozambiku i mówi, musisz do mnie przyjechać, przyjedziesz, ja powiedziałem, przyjadę. To drugi był, bo jeden był z Mozambiku, a później przyszedł drugi, taki Richard z Zimbabwe i mówi, że koniecznie muszę przyjechać, że po prostu, że nie. Także powiedziałem obydwu, że przyjadę, także nie spodziewajcie się, że będę z wami długo. Pan pokaże, jaki czas jest, ale byłem niesamowicie odebrany. I to powiem wam, to jest dla mnie jakieś świadectwo, i też sam Surprise jakoś to potwierdza na lewo i prawo, że po prostu to jest to. I nie wiem, prawdopodobnie powiem wam, my nie zdajemy sobie wszyscy sprawy z bogactwa, jakie nosimy. Dopiero jak nas umieszczą w innym sosie, to dopiero się zaczynamy wyróżniać. We własnym sosie jesteśmy, wiesz, jak po prostu, jak chili w jednym pudełku po prostu. Jesteśmy ostrzy, nie do zniesienia i wszyscy siebie nawzajem parzymy. Ale jak nas wziąć i po prostu posolić nas inny naród, to nagle się okazuje, że to jest po prostu super. Że to jest to, co potrzebujemy zrobić. I być może to dotyczy nas wszystkich. W ogóle zachęcam was, żebyście przeczytali mój wpis wczoraj na Facebooku i na profilu pastorskim, on jest, i na moim publicznym, Prorocza Ornitologia. Kiedy napisałem, przeczytałem sobie o bocianach, bo właśnie była ta historia z Sylwią i Michałem, kiedy oni przed porodem widzieli bociany, a w ogóle ich dziecko poczęło się, kiedy oni oglądali bociany w Polsce na jesieni na Mazurach. Tak? Ja później mówię, to jest ciekawe, czy oni mogli widzieć polskie bociany tam w RPA. Słuchajcie, wczoraj przeczytałem dwa duże artykuły z takiego portalu ornitologicznego, później z Gazety Wyborczej, się okazuje, że właśnie tam lecą polskie bociany, aż do Kapsztadu. I prawdopodobnie oni je tam właśnie widzieli. I powiem wam, miałem takie głębokie przekonanie, że my jako Polacy jesteśmy powołani do misji. Powiem wam, po prostu prawdopodobnie dlatego jesteśmy tak wielkimi fanatykami Polski i patriotami, ze względu właśnie na to, że diabeł chce nas tutaj w tej ziemi trzymać, żebyśmy się do śmierci ukichanej po prostu bili o ten kawałek lądu. A Bóg ma coś więcej dla nas. I chce dokładnie wypełnić na nas to słowo, które powiedział do apostołów. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu po krańce ziemi. To jest nasze powołanie, halleluja. A nie siedzenie i podbudowywanie zamków Kazimierza Wielkiego. Przepraszam, pokusiło mnie teraz. To nie był Bóg, to wykasujcie. To nie było od Pana. Przepraszam cię, Jezu. Dobrze, idziemy dalej. W każdym razie, słuchaj, bociany To jest w ogóle niesamowity gatunek. To jest w ogóle nasz to jest w ogóle nigdzie na świecie nie ma tyle bocianów jak w Polsce. I słuchajcie, one, słuchajcie, wiecie jak one trafiają do Afryki? Wszystkie ptaki, gęsi i inne ptaki, które latają na południe zimować, one zawsze latają za starszymi osobnikami w kluczach, które już tam były. Bociany latają inaczej. Pierwsze odlatują młode, które mają w DNA wypisane, gdzie mają lecieć. Rozumiesz? Z Polski. Nie, wylęgają się w Polsce i lecą z Polski. Tam, gdzie nigdy nie były w życiu. Jako pierwsze, a starsze osobniki lecą później. Jak to przeczytałem sobie, mówię, wow, jest czas na pionierkę. Wyruszaj! A ja nie wiem co, ja nie wiem jak. Ty już dobrze wiesz jak. W twoim sercu przez Ducha Świętego jest wszystko zapisane. Nieopierzony bocianku. Był to ciobie. Wszystko jest, tylko musisz zacząć lecieć. Wszystko jest przed tobą. Wiesz, i w ogóle po prostu to jest rewelacyjna w ogóle cała historia. Przeczytajcie to. Jest wiele tam takich proroczych rzeczy w tych naszych bocianach. Ale teraz wracając do naszego tematu. Wiecie, kiedy tam byłem, to i trzecie słowo, które miałem głosić, właśnie było w tym kościele dla białych. I wiecie, ja ich wcześniej widziałem, tych białych. To są potomkowie burowie. Czyli chłopi holenderscy, którzy w wyniku tego, że za mało ziemi było w Holandii, a poza tym wyznawali inną wiarę, bo byli kalwini, wyjechali do Afryki Południowej i zaczęli ją po prostu industrializować, modernizować i dlatego dzisiaj prawdopodobnie Afryka Południowa jest jednym z najbogatszych krajów. Jest ich tam około 10%, już chyba nawet mniej, około 8%, więc mała ilość, ale bardzo mocno wpłynęła na w ogóle całą kulturę i funkcjonowanie tego kraju. Natomiast kiedy ich zobaczyłem rok temu, jak byłem, to po prostu się poczułem jak w Europie Zachodniej. Słuchajcie, wszyscy, oni po prostu w ogóle nie nasiąknęli tym krajem, w którym funkcjonują. Dalej są bardzo dystyngowani, są tacy, wiesz, wyedukowani, kulturalni, ubrani na modłę europejską, mieszkający w bardzo europejskich miastach, korzystających z wszelkich dróg. Wszyscy są bogaci, nikt z nich nigdy nie zdecyduje się na to, żeby pracować pod jakimś czarnym szefem. Wiecie, od pierwszego razu, kiedy ich zobaczyłem, to z jednej strony mówię, bracia moi, bo ja też pochodzę od holenderskich menonitów, ze strony babci. O tym piszę w mojej książce, którą już będziesz mógł nabyć po tym kazaniu w księgarni. Więc jak zobaczyłem tych holendrów dawnych w RPA, to od razu z jednej strony poczułem się, mówię, wow, to są po prostu moi ludkowie. Ale powiem wam, z drugiej strony, po tym, kiedy wtedy byliśmy, to byliśmy prawie 2 tygodnie, kiedy tam byliśmy, 11 nocy spędziliśmy, więc dużo dłużej niż teraz, to od razu poczułem i sobie mówię, o ludki, wy potrzebujecie, wy mieszkacie tu już od 400 lat niektórzy, ale wy dalej po prostu jesteście bardzo spięci. I teraz, kiedy pojechałem i miałem głosić w tym kościele dla białych, to po prostu Bóg do mnie przyszedł i zaczął mnie jakoś tak maglować, ja nie chciałem się temu poddać, ale Bóg do mnie mówi, słuchaj, ty się podziel z nim świadectwem, jak ty zacząłeś doświadczać Ducha Świętego. Bo ludzie Zachodu nie potrafią doświadczać Ducha Świętego. I dał mi słowo, że nie polegaj na swoim rozumie i na swojej odpowiedzialności, odpowiedzialnym życiu, jeżeli chcesz wejść w sferę nadprzyrodzoną. Wiecie, i po prostu zacząłem to głosić, się tak zmagałem, Suprest siedział obok mnie, Suprest tam non-stop prowadzi szkoły podnaturalnego, wiecie, sam wskrzesił kilka osób z martwych, niesamowite ma świadectwa uzdrowienia, ja po prostu jemu nie powiedziałem, co będę głosił, ale jak zacząłem głosić, to od razu miałem wszystkie kompleksy Polaka mi wyskoczyły i po prostu z jednej strony widziałem ludzi, którzy tutaj słuchają, a z drugim kątem oka widziałem Surprise'a i sobie myślałem, co ja się w ogóle pakuję. No i opowiedziałem wszystkie świadectwa nadprzyrodzonych rzeczy, których doświadczyłem przez całe moje życie. Wystarczyło na jedno kazanie. Ale z drugiej strony, wiecie, czułem po prostu taki Boży wiatr w plecy i czułem, że po prostu mówię rzeczy, których oni absolutnie potrzebują i słuchajcie, później oni byli niesamowicie dotknięci, prawdopodobnie dlatego, że to Biały do nich mówił. Że nie był to jakiś człowiek z Chin, jakiś po prostu Meltari z Filipin, jak łagodny wiatr, po prostu jakiś inny, wiesz, człowiek, czy Surprise, dla którego takie rzeczy, tylko taki właśnie tępy, suchy Marek, który po prostu, dla którego wchodzenie w sferę ducha za każdym razem jest po prostu jakimś wyzwaniem. I później, słuchajcie, pomodliłem się o wszystkich ludzi w całym kościele. Całowałem ich po nogach, po rękach, po polikach, potrząsałem, uderzałem w brzuch mężczyzn. Później skończyłem kazanie, wróciłem, I pastor mówi, to koniec, zapraszamy na herbatę, a oni się wszyscy zaczęli ustawiać do mnie w kolejkę o modlitwę. I zaczęli prosić, żeby teraz, pastorze, ja tak czuję, że powinien się teraz pomodlić, zamknij oczy, jak zobaczysz jakąś wizję, to mi się z nią podziel. I słuchajcie, ja po prostu mówię, no nieźle, sprowokowałem rzeczy, dobra, robię takie rzeczy i zacząłem robić, słuchajcie. Później oni zaczęli do mnie pisać na Facebooku, że faktycznie coś się dzieje. Więc wiecie, jak przyjechałem tutaj, to chciałem od razu do was to powiedzieć też. I Oczywiście, zrobię to w naszej wersji i żeby nie powtarzać rzeczy, które już tutaj mówiłem, ale to było ciekawe też, że jak tam głosiłem, to napisała do mnie, jak głosiłem o tym, napisała do mnie Viola, która w tej chwili jest w Holandii. Nasza Viola, misjonarka z Afryki, w tej chwili przebywa w Holandii. Łapiecie to wszystko? I ona do mnie napisała i mówi: Marek, wiem, że jesteś teraz w Afryce i mam jakieś przynaglenie, żeby ci napisać, że musisz przeczytać 47 rozdział Ezechiela, bo tam jest mnóstwo o tobie. I otwieram, patrzę, rzeka, coraz głębiej. I słuchajcie, i teraz ja chcę z wami się tym podzielić, więc to, co Bóg dla nas przygotował, to przygotował głębie Ducha Świętego. Głębie Ducha Świętego. Powiem wam fragment tego słowa, które mówiłem tam do tych potomków holenderskich burów w Afryce Południowej. Powiem wam tak. Słuchajcie, gdzie rozwinęła się współczesna industrialna cywilizacja? W jakich krajach na naszym globie ziemskim? Oczywiście są cywilizacje z Doliny Tygrysu i Eufratu, egipska, gdzieś tam w Ameryce Środkowej, tak? Prawda, mamy jakąś rzymską, różne rzeczy. Ale współczesna cywilizacja, ta, która wpływa w sposób industrialny, zmienia nasz cały grob. Gdzie ona się zaczęła? Ona zaczęła się w północnych krajach Europy, gdzie ludzie zaczęli po prostu opracowywać współczesne technologie. Najpierw maszyna parowa, później cały prąd i tak dalej. To się wszystko rozlało dzisiaj na cały glob. I właściwie wszędzie cały glob korzysta z błogosławieństwa i przekleństwa tej industrializacji. Ale jak to się zaczęło wcześniej? Wiecie, wcześniej to związane było z tym, że ludy emigrowały coraz bardziej na północ. I jeżeli nie dostosowywały się do stylu życia obowiązującego na północy, to cierpiały albo wymierały. A te, które się dostosowywały, się rozwijały. Pamiętam, jak kiedyś mój kolega dominikanin opowiadał mi, że żadne z zakonów żebraczych w okresie średniowiecza, które nie nosiło obuwia, nie wiem, czy kojarzycie takie nazwy, karmelici, bosi na przykład, było kilka takich zakonów, oni mieli w swoim ślubowaniu napisane, że są bosi, jeszcze wielu z nich pościło i w ogóle nie jadło mięsa, te wszystkie zakony, które próbowały robić misje na kraje północne, wyginęły i nie rozwinęły swojej służby. Ponieważ nie zmodernizowali swoich przyrzeczeń klasztornych, nie założyli butów, nie zaczęli jeść mięsa i umarli po prostu z zimna. Więc wiecie, to są takie historie. I teraz, wszystkie ludy, które mieszkały na północy, ukształtował się w nich pewien nowy sposób myślenia. Były tylko jedne żniwa w roku. I trzeba było się przygotować na zimę. W zimę nic nie rośnie, żadnych owoców nie masz, żadnego zboża nie masz żadnego pożywienia. Musisz pracować przez cały ten okres wegetatywny, przez wiosnę, lato, jesień, żeby na zimę mieć pożywienie. Musisz zebrać, przynieść drewno z lasu, żeby nie zamarznąć zimą. Wiecie, my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Dla nas zima to jest pikuś. Jak ja tam opowiadałem o zimnie, to oni mi się pytali, jak wy żyjecie? W ogóle to się... To jak domy wyglądają, prawda? Wiecie, tam wszyscy budują domy, nawet najbardziej ekskluzywne, z pojedynczą szybą. Te najbogatsze domy tych Afrykanerów, tych burów, one są po prostu z pojedynczą szybką w oknie. Najbardziej ekskluzywne domy. I po prostu mówię, jak wy żyjecie? Wiecie, my nie zdajemy sobie sprawy z tego. My po prostu zima, wiosna, lato, jesień, zima dla nas to jest po prostu. Ale wiecie, to kształtuje nasz sposób myślenia. My wszyscy w tych krajach, to co my czego nie potrafimy zrozumieć, że taki Afrykańczyk nabożeństwo zaczyna się o 10, on przychodzi na 11. Tak nawiasem mówiąc, teraz wiecie, dlaczego zaczynamy nasze nabożeństwo o 11. Żebyście się nie spóźniali. No, dobra, w każdym bądź razie, wracając do Afryki, dziwimy się, dlaczego oni tak żyją. Słuchajcie, tam pszczoły zbierają miód przez cały rok. I żniwa i zbiory są też wiele razy w roku. Chociaż mają drzewa, które gubią liście na zimę. Ich zimę. Czyli kiedy u nas jest lato. Dobrze, okej. Wracam do tematu. I teraz słuchajcie, my teraz w tej Europie, w której my żyjemy, my jesteśmy też mocno na północy, my mamy pewien ukształtowany sposób myślenia. To są dwie rzeczy. Rozsądek i odpowiedzialność. Czy dobrze jest być rozsądnym i odpowiedzialnym? Czy bardzo, to nie wiem. Ale dobrze, na pewno. Kiedy głosiłem to do nich, to oni już tak się zaczęli wahać. Ja zadałem pytanie, to jest dobrze być odpowiedzialnym, czy źle? I tak wszyscy już tak.
No, ja się nie dziwię.
Więc się zawahali, więc musiałem powiedzieć, że bardzo dobrze. Ale później przyszli mężczyźni do mnie, do modlitwy i pokutowali z nadodpowiedzialności w swoim życiu. Wiecie, odpowiedzialność i rozsądek jest dobra. Ale powiem wam, chrześcijaństwo, które jest ukształtowane przez odpowiedzialność i rozsądek, jest zupełnie drętwe i martwe. Wiele kościołów, z którymi my mamy do czynienia dzisiaj, które funkcjonują, są oparte o rozum, o przemyślane działania, o bycie odpowiedzialnym, tak? No bracie, chrześcijanie się tak nie zachowuje, co jest naciskiem na jeszcze większą odpowiedzialność. Jak się głosi kazania, to się głosi o jeszcze większej odpowiedzialności. I w tym wszystkim, to jest dobre, ale w tym wszystkim my przez to zaniedbujemy sferę, która od nas zupełnie nie zależy, a która jest kluczowa dla Królestwa Bożego, a to jest sfera mocy i działania Ducha Świętego. Amen. Która nie jest związana z naszym rozsądkiem i z naszym racjonalnym myśleniem i z odpowiedzialnością, którą my próbujemy wziąć na siebie i wykrzesać z siebie. Przychodzi do ciebie człowiek chory na raka. Proszę, pomóż mu przez swoją odpowiedzialność, rozsądek i zapobiegliwość. I to jeszcze możesz zrobić, bo możesz coś wiedzieć, możesz się wyedukować, możesz go skontaktować z jakimś lepszym lekarzem. Ale ja cię zapytam dzisiaj, i to jest bardzo mocne, bo to mnie uderzyło też bardzo mocno, kiedy z Michałem rozmawiałem, Michalakiem tam w Afryce, kiedy mówiłem, że to chyba dobrze, że ci biali tu przyjechali i tak TRPA tak się ma dobrze. On mi powiedział, i co z tego, że przyjechali, jak i tak wszyscy umrą w tym kraju i staną przed sędzią. Więc ja ciebie zapytam, twoja odpowiedzialność, twój rozsądek, czy pomoże ludziom nie pójść do piekła? A to jest rzeczywistość, która się liczy. Bo wszyscy umrzemy. I tak jak niedawno napisałem na Facebooku, i to wkrótce. Nie, ja nie wkrótce. Wkrótce. Pomyśl o swoim pradziadku. Już go nie ma. Wkrótce, to będzie chwila. Bo słowo mówi, że życie jest jak chwila. Ja to czuję bardzo mocno na sobie. To jest chwila. A mam dopiero połowę setki. Za chwilę. I to jest chwila. I teraz już w takim aspekcie nagle się okazuje, że nasza odpowiedzialność, nasz rozsądek, nasz chrześcijański charakter i te nasze kościoły, które są sprowadzone do niekończącego się uświęcenia i próby wzbudzenia cnót chrześcijańskich, więcej pokory, więcej miłości, więcej serdeczności, bądźmy mili, w tym wszystkim są całkowicie zamurowane i martwe, i nie widzisz, nie widzisz tam ani mocy, ani ewangelizacji, która zmienia życie narodu. Dlaczego? Bo jest nadodpowiedzialność, nadrozsądkowość, nadprzemyśliwanie wszystkiego, co robimy. Tak jest. Ha! Więc Bóg nas powołuje do czegoś zupełnie przeciwnego. On mówi, wypływa rzeka. Co jest rzeką? Rzeką jest Duch Święty, którego pijemy i który, kiedy go pijemy i zaspokajamy nasze prawdziwe pragnienie, którego życie nie jest w stanie zaspokoić, wtedy z naszego wnętrza uruchamia się rzeka życia, która im dłużej płynie, im dłużej pozwalamy płynąć, tym ona staje się coraz głębsza, aż do takiego momentu, że nie jesteśmy w stanie przejść tej rzeki, ale ona zaczyna zakrywać naszą głowę. Tutaj były opisane trzy etapy. Pierwszy to są stopy. Niektórzy z nas żyją na poziomie stopy. Czyli na zasadzie, Panie, kieruj moimi krokami, co jest dobre, co jest złe. Niech moje stopy nie stoją na drodze grzeszników. To jest dobre, to jest złe. I myślimy, że my wierzący to takich rzeczy nie robimy, a takie robimy, my należymy do Pana. I myślimy, że jesteśmy ludźmi Boga na tej ziemi, a Bóg mówi, dopiero brodzisz. Później mamy kolana. Kolana to jest miejsce pokory, miejsce, gdzie zginasz kolana przed Ojcem i wyznajesz swoją bezradność w życiu i mówisz, Panie, potrzebuję Twojej pomocy. Pomóż mi. Ty jesteś Bogiem, przed Tobą padam, przed Tobą klękam. Niektórzy spędzają dużo czasu w modlitwie. Modlą się, szukają Boga. Są prawdziwie pobożni, szukają Jego twarzy. Myślą, że i czasami na tle swoich wspólnot i swoich zborów to są naprawdę ekstremalni gorliwcy. Bo kto się modli tyle, ile oni? Kto jest na wszystkich modlitwach? I tak dalej. W tym kościele to jest mniejszość. Niektórzy ciągle w ogóle to jeszcze na poziomie stóp nie są, bo ciągle chodzą na rękach. Człowieku, jak ty żyjesz? Staj na nogi! Dobrze, okej. Ale niektórzy są na kolanach, to jest mniejszość. Ale później mamy kolejny etap, kiedy woda sięga do pasa. Wiecie, pas w Biblii to jest element prawdy. Prawdy. Prawdziwe widzenie rzeczywistości, jak się ma. Tutaj mamy też trochę ludzi w naszych wspólnotach, ludzi, którzy są widzący, którzy widzą rzeczywistość taką, jak ona jest. Potrafią widzieć w duchu, nie tylko w naturalnie. Nie tylko widzą to, co naturalne, ale dostrzegają coś, co jest poza zasłoną. Widzą duchy. Widzą, co rządzi krajem. Widzą zwierzchności, moce, panowania. Wiedzą, że nie walczą z ciałem, nie walczą z drugim człowiekiem. Ale znowu w obliczu tej przenośni, to jest dopiero połowa ciała zanurzona. Ale Bóg chce nas zwepchnąć na zupełną głębię, kiedy głowa jest zakryta działaniem Ducha Świętego. Co reprezentuje głowa? Głowa reprezentuje myślenie, rozsądek, analizowanie, tak? Możesz powietrza tego naturalnego zaczerpnąć. Masz oczy, masz uszy, one wszystkie są umieszczone w głowie, twoje naturalne zmysły, które pozwalają ci oceniać. Ale Bóg mówi, a ja cię zapraszam tutaj, także cały jesteś zanurzony, że musisz zacząć pływać, jeżeli masz przejść na drugą stronę. Musisz zacząć uczyć się czegoś, czego naturalnie człowiek nie robi, bo nie jest rybą. Musisz wejść w nową rzeczywistość funkcjonowania. Chcę zalać swoją głowę. I powiem was, Bóg nas właśnie do tego miejsca powołuje. Jego królestwo nie opiera się o to, co jest naszym naturalnym widzeniem rzeczy, ale jest absolutnie nadprzyrodzone. W Ewangelii Marka, to co czytamy, my wszyscy powinniśmy tego na nowo zacząć pragnąć. Jezus na koniec, zanim rozstał się z apostołami, to powiedział te słowa. On powiedział, a tym, którzy uwierzy, kto uwierzy i ochrzczony będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. I zaraz potem, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. W moim imieniu będą wypędzać demony, mówić nowymi językami będą, brać węże, choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im, na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. A gdy Pan przestał do nich mówić, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał ich słowa znakami, które im towarzyszyły. Słuchaj. Tego rodzaju fragmenty, cytowane przez chrześcijan, którzy się nazywają tymi charyzmatykami, którzy wierzą w znaki uzdrowienia, znaki mocy, przejawy i cuda, to są takie dosyć standardowe. Ale dla większości chrześcijaństwa to są takie ekstrawaganckie wersety. To są takie wersety z Biblii, jak życiorysy niektórych ludzi. Że no ja słyszałem, że tam za wstawiennictwem świętej Gertrudy. To dla nich takie fragmenty Biblii brzmią dokładnie tak samo. No być może po prostu faktycznie kiedyś tam jakieś były fikimiki. Całkiem duże zagęszczenie jak na trzy wersety Biblii, ale jakkolwiek jest to pewna ekstrawagancja. Teraz pytanie do nas. Bo my jesteśmy, niby uważamy za tą część chrześcijaństwa, tą właśnie tą charyzmatyczną. Czy to jest natura twojego funkcjonowania? Czy to jest natura twojego funkcjonowania? Bo według mnie, tego co uczy mnie moja Biblia, to że gdyby wyciąć z Biblii wszystkie nadprzyrodzone rzeczy, objawienia, które przyszły od Boga, których człowiek nie mógł sam wymyśleć, proroctwa, uzdrowienia, wskrzeszenia, ze służby Jezusa, gdyby wyciąć to, co robił, uzdrawiając i wypędzając demony, to nagle Biblia nam chudnie i w ogóle w niej Boga prawie nie ma. Ale my tak nie myślimy. My myślimy zupełnie inaczej, że Jezus to był dobry człowiek. Więc my też bądźmy dobrymi ludźmi. Powiem wam, ten dobry człowiek oczyszczał ludzi z trądu, tak? Ludzie odzyskiwali wzrok w jednym momencie, martwi wskrzeszali, chromi zaczynali chodzić. To jest ten dobry człowiek. To jest moc. I wiecie, ja wierzę, że my dzisiaj jesteśmy przez Boga wzywani do wejścia w obszar zupełnie nowej kultury. Kultury nadprzyrodzonej, która powinna być naturalną sferą naszego funkcjonowania. Jeżeli nie wskoczysz do tej rzeki, jeżeli twoja głowa nie będzie zalana, to z twojego chrześcijaństwa zostaje ci rozsądek i odpowiedzialność. Możemy mieć różne inne hasła, ale nowoczesność ci zostaje. Kariera ci zostaje. To wszystko za chwilę się skończy, a staniesz przed Panem i on powie, budowałeś to prawda na moim fundamencie, bo ja jestem skałą zbawienia, nikim innym nie ma zbawienia, ale teraz przychodzi ogień, bo o tym mówi słowo, które wypróbuje to, co budowałeś. I proszę bardzo, co budowałeś w swoim życiu? czy budowałeś rozsądek, odpowiedzialność, poczucie bezpieczeństwa, żeby się wszystko w kupie trzymało i żeby się nie rozleciało emocjonalnie? To jest początek. To jest, Bóg to kocha, że jesteśmy odpowiedzialni. Bóg to kocha, że jesteśmy miłosierni. Bóg kocha wszystkie cnoty chrześcijańskie, bo On jest ich źródłem. Ale zaprasza nas na głębie. Żebyśmy zaczęli pływać, żebyśmy zaczęli słuchać, żebyśmy zaczęli widzieć, co się dzieje. Żebyśmy rozumieli. Wiecie, ja jestem człowiekiem bardzo wrażliwym, ja ciągle coś słyszę. Ale po tym powrocie, jak wróciłem z Afryki, to Bóg mi powiedział: Marek, to, co najgłośniej słyszysz, to słyszysz własne emocje. Więc nawet jak widzisz, że coś jest nie tak i próbujesz to nazwać, że to są jakieś duchy, mówi, to jeszcze nie jest to. Bo to widzisz rzeczy, które są dla ciebie niewygodne. Przypominają ci coś, co było niewygodne dla ciebie. Jesteś jak faryzeusz, który widzi Jezusa i robi mu się niewygodnie. To jeszcze nie jest rozpoznanie. Rozpoznanie to jest, jak nawet w najciemniejszym miejscu, siedząc w więzieniu lub wokół panuje burza, ty uczysz się latać. To jest prawdziwe rozpoznanie. I wszyscy mówią, że kanał i dno, a ty mówisz, a ja widzę Pana i będę jeszcze odważniejszy i będę czynił Jego dzieło. To jest chodzenie w duchu, do którego Bóg nas zaprasza. Kiedy nasz umysł jest pod wodą ducha, pod wodą Bożego działania. I słuchajcie, ja wierzę, że Bóg nas zaprasza do tego i Bóg też przełamuje się teraz do twojego serca, kiedy słuchasz tego i pyta się ciebie, a co ty możesz zrobić więcej? Co ty możesz zrobić więcej? Jak wracałem z Paryża, jeszcze jedno z takich zdań, które wierciło mi ucho, to było takie, Bóg do mnie mówił, nie walczysz z okolicznościami i przeciwnościami w swoim życiu. Walczysz z duchami. Zacznij to widzieć i zacznij to nazywać. To jest ekstremalnie ważne, bo jedno jest niewygodne i drugie jest niewygodne. Okoliczności życia są niewygodne i duchy cię atakują, są niewygodne. Ale to, co wynika z naturalnych niewygód, jest kompletnie nieistotne. Bo to nie może zniszczyć życia Bożego, które jest w nas. Możesz zjeść trochę mniej. Możesz zjeść coś mniej smacznego. Albo mieszkać w domu, który nie przypomina jakiegoś domu z Kalifornii, z Beverly Hills. Ale co to zmienia w twoim życiu? To nic nie zmienia. Ale jeżeli opresja zaczyna dotykać twojego serca i przestajesz wydawać owoce ducha i przestajesz poruszać się w mocy Bożej, to jest dopiero prawdziwa opresja. Twoje ciało może uzdrowić Bóg, bo jesteś zapisany w Jego kalendarzu i dzień twojego odejścia jest zapisany w Jego kalendarzu. I diabeł tego dnia nie zapisał, ani ty się nie musisz bać, kiedy to nastąpi. Nie będziesz żył ani jednego dnia dłużej, ani jednego krócej, niż Pan postanowił, jeżeli jesteś Jego dzieckiem. Apostoł Paweł powiedział, że dla Niego żyjemy i dla Niego umieramy. Więc wszystko jest w Nim. Więc to są żadne problemy. Prawdziwy problem jest taki, czy mając fundament, którym jest Chrystus, wznosisz na tym fundamencie, jak mówi apostoł, z diamentów, ze złota, z cennych materiałów, które przetestuje ogień i które się ostoją. Które będą wiecznymi rzeczami, które zbudowałeś dla Boga. To się liczy. Zanim tam pojechałem do Afryki, zanim tam dotarłem, to był tam w Afryce taki człowiek, może słyszeliście o nim, Hogan. To jest taki Amerykanin, który prowadzi swoją pracę misyjną w Ameryce Południowej, w Meksyku głównie. Miał spotkanie z studentami szkoły biblijnej. I głosił, to jest bardzo radykalny człowiek, z taką brudką tutaj, często w dresie chodzi, w ogóle się nie przejmuje tym, co serdecznie, w ogóle fanatyk. Straszny człowiek. Paru pastorów mówiło mi, że już się z nim nie dogadało. Ale ma na swoim koncie, że tak powiem, kilkadziesiąt wskrzeszeń zmartwych w Meksyku. W związku z tym, można nie lubić jego powierzchowności, ale pytania są. No i miał sesję pytań i odpowiedzi. Dla studentów. Jeden student, który widział, jak on głosi, jak uczy, jak żyje, jakie ma świadectwo w życiu, tak mu chodziło po głowie taka myśl, żeby jakoś to do kupy zebrać, co słyszy i widzi, i zadał mu pytanie. I mówi: bracie Hogan, powiedz mi, jak zrobić, żeby w życiu mieć równowagę? Balance, angielskie słowo. Pastor Jim, który tam pracuje w Bagdad, właśnie tam, gdzie byłem, mówi, że był na tej sesji. Mówi, jak padło to słowo, jak osiągnąć równowagę w życiu, jak zobaczył twarz Hogana, która zrobiła się czerwona, fioletowa, wszystkie kolory tęczy, bynajmniej nie tej z Noego, która miała zapowiadać przemian. Jak usłyszał odpowiedź, powiedział, że po prostu to jest jakieś równowaga. To jest słowo bluźnierstwo dla chrześcijan. W życiu chrześcijan nie ma równowagi, żadnej. W życiu chrześcijan jest posłuszeństwo i pójście na całość za Bogiem. Chcesz balans mieć, tak? To wszystkiego porówno. Ducha, duszy i ciała porówno. I po prostu tak zjechał, odpowiadając na to pytanie. Skończył, zagotowany i mówi, proszę następne pytanie. Nie było żadnego. Wszyscy się bali ze względu na formę. Ale pastor Jim, który tam był, że go korciło, że go korciło, że go korciło. I mówi, a, dobra, jest najstarszy wśród tych studentów, mówi, to najwyżej pójdzie na pożarcie. I mówi do niego, mówi, dobrze, mówi, wiemy, że wskrzeszasz z martwych, masz świadectwa niesamowitej mocy. Co jest kluczem, że doświadczasz tego? A on powiedział, codzienna modlitwa?
Kilka godzin.
Kilka godzin? Codzienne czytanie Biblii? Godzina, dwie, trzy, dziennie? I trzecia rzecz, którą pastor Jim mówi, że raz nazywa to w ten sposób, a raz w inny, ale powiedział, i natychmiastowe posłuszeństwo Bogu. Kiedy czuje, że Bóg go do czegoś poruszy. W innym czasie zamiast posłuszeństwa powiedział post, bo uwielbia pościć całymi dniami. Czy człowiek naturalny jest gotowy na takie rzeczy? No, taki nasz znajomy, on był też w tym kościele, napisał w internecie, że właśnie dzisiaj mija 10 lat od czasu, jak wyżyliśmy z żoną telewizor i 2 lata, jak pozbyliśmy się mikrofalówki. Ja mu napisałem, czyli po wyrzuceniu telewizora przez 8 lat jeszcze oglądaliście mikrofalówki. No powiem ci tak, po prostu ja wiem, jak my żyjemy, bo wy nie żyjecie ani lepiej, ani gorzej niż ja żyję. I ja nie żyję ani lepiej, ani gorzej niż wy żyjecie. Ale to ogranicza moc Bożą w naszym życiu. Jak chcesz się zanurzyć w Bożą moc, jeżeli nie zanurzysz się w słowa, które są życiem? Jak doświadczysz mocy Bożej, jeżeli nie skontaktujesz się z tym, który jest źródłem wszelkiej mocy? Całe twoje życie to bieganina wokół tego, co naturalne. Ktoś powie... Ja chcę się modlić parę godzin dziennie? Czy naprawdę? Myślę, że naprawdę, ale żeby wam ulżyć, na pewno możesz się modlić 10 razy tyle, co się modlisz, jeszcze godziny ci to nie zajmie. Wiecie, ja robię już drugi rok sobie, robię taki roczny plan czytania Biblii, żeby wiesz, w rok przeczytać Biblię. Jadę sobie. Czyli Bóg mi powiedział, mówi, Marek, to rób, tego nie zaniedbuj. Jakbym słyszał, dziesięcina z kopry i kminu jest okej. Okay. Więc czytaj sobie te plany dla Biblii. Mówi, ale ty masz głosić moje słowo. To robisz to, co wszyscy robią, ale teraz ty zacznij po prostu robić to na serio, co robisz. Kiedy pościłeś ostatnio. Kiedy szukałeś go. Kiedy uzależniłeś wszystko w swoim funkcjonowaniu od godzin spędzonych z Nim. Ale powiem ci, człowiek, który buduje na rozsądku i odpowiedzialności, takich rzeczy nie zrobi, ponieważ modlitwa, szukanie Pana i post to jest zaprzeczenie odpowiedzialności. I rozsądku. Ale co pokazuje Słowo? Słowo pokazuje zupełnie co innego. Co mówi Słowo? 1 Koryntian 4,20. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na Słowie, lecz na mocy. Niektórzy tego nie rozumieją, czytają, aha, to nie na Słowie Bożym. Nie, nie, to jest na Słowie z małej i chodziło apostołowi po prostu o gadanie. Że Królestwo Boże nie zasadza się na tym, że my po prostu słuchamy, gadamy, myślimy, tylko że zasadza się na rzeczywistej Bożej ingerencji. Wiecie, my czytamy, że Żydzi znaków szukają, tak? Grecy mądrości. Ale Bóg przychodzi do każdego tak, jak jest poszukiwany. I dlatego Żydzi szukają mocy, ponieważ oni wiedzą, że Bóg to jest Bogiem mocy. bo jak egzystencja ich narodu się zaczynała od samego początku, to to były ingerencje mocy Bożej, a nie sprzedawane mądrości. Jak Abraham wyruszył z Ur Chaldejskiego, to dlatego, że usłyszał te kogoś, kogo nie widział. Kiedy ostatnio słychałeś tego, którego nie widzisz? Słyszałeś go i poszedłeś za tym. Potem, kiedy był tworzony naród, bo to jest historia Abrahama, Izaka, Jakuba, ale potem, kiedy wychodzą z Egiptu, to jest powiedziane, że Bóg ten naród tworzy, wyprowadzając ich swoją mocną ręką. Zawsze, kiedy następowały przełomy w historii tego świata, to Bóg wstępował w swojej mocy, a nie ze swoją mądrością i wiedzą. Kiedy Jezus przychodzi, to jest manifestacja mocy. Ponieważ On uzdrawia, wskrzesza, nikt nie może zaprzeczyć temu, co robi i na koniec sam zmartwychwstaje. I około 400 ludzi widzi Go zmartwychwzbudzonego, o czym mówi Słowo. Nie tam jedna kobieta przy grobie na początku, której wszyscy uwierzyli i świat zwariował. To kilkaset osób widzi Go zmartwychwzbudzonego. Kiedy apostołowie wyruszają, to na każdym kroku ich głoszenie jest potwierdzane znakami i cudami, które towarzyszą ich służbie. Wszystkich apostołów. Kiedy my dochodzimy do naszych czasów, to za każdym razem, kiedy następowało ożywienie Kościoła i przyspieszenie i przebudzenie, to było, znowu nie wynikało z intelektualnych rozkmin, tylko z tego, że ludzie doświadczali mocy, żeby przeciwstawić się temu, co jest i widzieli Bożą rękę, która działa. I słuchajcie, my dzisiaj wchodzimy również do takiego miejsca i Bóg nas zaprasza do takiego miejsca. Bo świat, który nadchodzi i czasy, które nadchodzą, będą wyglądały zupełnie inaczej niż to, co teraz. I Bóg chce nas użyć w tym czasie. W nowej rzeczywistości. Więc On dzisiaj chce, żebyś zaczął żyć życiem ducha. Prorocy zapowiadali, nie jeden prorok, że przyjście Mesjasza poprzedzi Eliasz. Jezus powiedział, tak, On przyjdzie, kiedy uczniowie Go pytali, czy Jaśnie był Eliaszem. On powiedział, tak, był, ale Eliasz przyjdzie. Kim był Eliasz? Eliasz to był jeden z najpotężniejszych proroków, którzy funkcjonowali właśnie w mocy Bożej. Więc powtórne przyjście Chrystusa poprzedzi służba o charakterze Eliasza. Ja na wszystkim się nie znam. Biblia mówi, że nie znamy, nie potrafimy wyznaczyć tego dnia, bo tylko Ojciec zna, kiedy On powróci, ale mamy wskazówki. I powiem wam, dzisiaj Bóg swoją eklezję, swoich wierzących wzywa, żeby weszli w służbę Eliasza. Co to była służba Eliasza? To powiem wam tylko, bo nie wszyscy znają Biblię, jest parę nowych osób, to trochę powiem. No taka historia ze służby Eliasza. Że był generał obcego wojska w obcym kraju, i zachorował na trąd. Nie wiedział, co z tym zrobić, leczył się. Jego służąca wiedziała, że w Izraelu jest prorok, który z takimi rzeczami sobie radzi. Więc on, mimo że był obcokrajowcem, między narodami była walka, on jednak przyjechał do proroka i mówi, co ma zrobić. I rozmawiał ze sługą, który był przed drzwiami. Prorok siedział w domu. I on posłał swojego sługę i powiedział, niech się zanurzy 3 razy w Jordanie. Ten generał, ten dowódca obcego wojska, się wściekł. Ja po to wędruję tyle kilometrów, żeby przez posłańca usłyszeć, że mam się 3 razy zanurzyć w wodzie i to w jakiejś po prostu bagnistej rzece Jordan, jak ja bym nie pochodził z kraju, w którym są porządne rzeki. Odpowiedzialność, rozsądek i trzeźwe myślenie, jak się rzeczy mają. On generał gdzie słuchał jakiegoś gościa, który siedzi w spleśniałej chatce za drzwiami i wysyła do niego po prostu sługę, żeby się zanurzył 3 razy w bajorku. Ale, żeby nie omawiać całej historii, historia kończy się w ten sposób, że namówiony przez swoich ludzi, że co mu szkodzi, i on w końcu mówi, dobra, okej, okay, co mi szkodzi? Zanurza się 3 razy w Jordanii i jest całkowicie czysty i oczyszczony z trądu. Jest pod wielkim wrażeniem. I teraz Bóg cały swój Kościół wzywa do służby Eliasza. Żebyśmy my chodzili w mocy Bożej. Żebyśmy my uzdrawiali. Nie odpuszczali. Żebyśmy widzieli rzeczy. Żebyśmy z tej perspektywy oceniali rzeczywistość. I powiem wam, to jest element walki duchowej. Najpierw będzie on w naszych głowach rozstrzygnięty, a potem będzie rozstrzygnięty w otaczającym na świecie. Bo przyszło nam żyć na północy Europy. Kraju, który coraz bardziej jest właśnie taki, jak całe te kraje północne są. Więc musisz ty zwyciężyć i powiedzieć, będę żył dla tego, którego nie widzę, jakbym go widział. Będę żył dla rzeczy, których nie widzę, nadprzyrodzonych, tak jakby one były fundamentem mojego życia, a nie dodatkiem ekstra, ezoterycznym, fruwającym w powietrzu. Ale powiem wam, to jest trudne. Bo ty wiesz, jak o tym świat mówi otaczający i ty tak myślisz, bo ty tak zostałeś ukształtowany i ja. Jak ludzie zaczynają mówić o rzeczach, które są nieogarnięte, to jest śmiech. No słuchaj, włączasz Polsat o 24, czy tam jakiś inny kanał i masz wróżbitów w telewizji. I teraz wiesz, dziwna rzecz. Z jednej strony opłaca się tym gościom wykupować czas antenowy, który nie jest tani. Im się to zwraca i nawet na tym zarabiają. To jest jedna rzeczywistość, która powinna nam dać do myślenia. O którym czasie zapowiadają prorocy, że w końcu czasów z ziemi będzie dochodził głos bezradnych narodów. Bezradnych narodów. My się zbliżamy coraz bardziej do tego czasu. Jak masz tych klientów wróżbitów przez całą noc za pieniądze opowiadających historię na różnych kanałach telewizji, to już widzisz, że masz bezradne narody. To jest duży rynek. Jak dodasz do tego wszystkie inne rzeczy i korzystanie z feng shui, ustawiania mebli pod właściwym kątem co do kierunków świata, malowanie na właściwe kolory, jogę, buddyzm, wszystkie religie po prostu, które są coraz bardziej popularne, to nagle ci się robi, po prostu urasta to do niezłego rozmiaru. Dlaczego? Ludzie z swojej natury są bezradni. I to jest jeden obraz. Ale drugi obraz tej samej sytuacji jest taki, że nigdzie tak bardzo jak w krajach tak zwanego Zachodu nie ma głośnej drwiny z tego. Jak ludzie są w stanie o tym powiedzieć w taki najbardziej delikatny sposób? Mówią, no może coś tam jest jeszcze po śmierci, no. Kto tam wie, no ja tam szanuję wszystkie religie, no tam one niosą pokój, no jak są takie dobre, nie? Kto tam wie, co tam jest, no może coś tam jest. Ale tak w ogóle to słuchajcie, ciemnota jest zabawa. Bądźmy szczerzy. Teraz my jesteśmy wychowani przez coś takiego, więc my dzisiaj przychodzimy do Chrystusa, On mówi, wam będą towarzyszyły znaki, cuda, przejawy mocy, ja was powołuję do nowych rzeczy i teraz ty jesteś na polu bitwy o swój umysł. Czy zanurzy się w Duchu Świętym ten umysł? Czy pójdzie pod wodę? Czy nie pójdzie? Jak wygrasz tutaj, to jeszcze czeka cię druga bitwa, bo będziesz posłany do tych, którzy tą bitwę tu toczą. I Bóg ci powie, módl się o nich, kładź na nich ręce, uzdrawiaj ich, wypędzaj demony. Ogłaszaj Boże działanie. Duch jest tym, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które do was mówię, są duchem i życiem. Tylko w duchu jest życie. W duchu Bożym. Ciało nic nam nie pomaga. Nasze ciało zostanie tutaj na tej ziemi, jeśli Pan wcześniej nie powróci. Jeżeli powróci wcześniej, to Biblia mówi, że zostanie w mgnieniu oka przemienione na nowe ciało. I to może się stanie z naszego życia. Nie wiem. Słowo mówi, że to jest tuż, tuż i w każdej chwili, jak złodziej w nocy. Ale gdyby się nie stało, to nasze ciała po prostu pyk w proszek i go nie ma. I ty żyjesz w duchu i otrzymujesz nowe ciało na nowej ziemi, po drugiej stronie. Przed wyjazdem do Afryki byłem u dentysty. Zabolał mnie ząb. Zaczęło mi tuchnąć lekko. Dentystka rozwierciła, ale mówi, to jest skomplikowane, tam jest coś pokrzywione, proszę iść na tomograf zęba w 3D, chcę to widzieć. Z wszystkich stron, co tam się dzieje. Ile to kosztuje? 200 zł. Dobra. Poszedłem. Ten pan mi prześwietlił, później mówi, pokażę panu, pan przyjdzie. Jakbym wiedział, co mi pokaże, bym nigdy nie wszedł. Patrzę na monitorze, czaszka. Elegancka czaszka. Z wszystkimi porami, zagłębieniami. Moje zęby, patrzę, to ja.
Mam czaszkę.
Po prostu wszystkie widzę, po prostu, gdzie plomby, gdzie ubytki, po prostu mówię, to ja jestem. I on mi nagle w 3D tą czaszkę zaczyna obracać. I coś tam gada o tym jednym zębie, który... A ja patrzę na to i mówię, Boże, nie chciałem, ja nie, to, nie, to, nie, to nie ja, to nie ja. To nie jestem ja, Boże, ja takie rzeczy widziałem na cmentarzu niemieckim, jak wykopowaliśmy z kumplami czaszki, ale to nie bym ja. Stoi mi to przed oczami. Ciało nic nie pomaga. Życie jest w duchu. Przypowieści Salomona 3:5. Ufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Wiecie, ja słuchałem kaznodziejów, którzy starali się na podstawie do tego wersetu dobudować balans. I mówili tak. jak znam tych chrześcijan w Polsce, to oni już wszyscy od dawna na rozumie nie budują. Wszyscy zwariowali i się do roboty nie chce brać jak trzeba. Wychodząc z tego fragmentu. Okej? Okay? Powiem wam, raz na jakiś czas może i coś takiego się zdarzy. Ale powiem wam, sumarycznie, my ludzie północy i zachodu, to my powinniśmy takie wersety po prostu recytować sobie od rana do nocy. My jesteśmy tak rozsądni, tak zapobiegliwi i tak odpowiedzialni, że kanał. Że aż smutni. To, co jest tym obrazem w Afryce, kiedy przyjeżdżasz, to widzisz eksplodującą radość w kościołach. Ludzie naprawdę nic nie mający, mieszkający w lepiankach, żyjących za dolara dziennie, za dolara dziennie, mówię nie z jedzeniem, ale z wszystkim, z ubraniem, z mieszkaniem, z wszystkim, za dolara dziennie, zbierają się w kościele i siódme poty wylewają w uwielbieniu, tańcu, klaskach i okrzykach dla Boga. A potem przychodzą do ciebie i mówią, jaki Bóg jest dobry, należymy do Niego, życie jest cudowne. I ty po prostu stoisz tam i po prostu nie wiesz, o co chodzi. Się nie dziwię. Sobie. Bo w takim miejscu zostałem ukształtowany i zbudowany. Jak byłem małym chłopakiem, mój tata mówi, Marek, wybierz szkołę. To ważne, już zaraz kończysz podstawówkę. Mówię, tato, życie to przygoda. Mówi, chłopie, nie wiesz, o czym mówisz. Życie jest przerąbane, to lepiej dobrze szkołę wybierz. Od tamtego czasu minęło trochę mniej jak 40 lat. Ja dzisiaj rozmawiam z moimi dziećmi. Dziecko, już niedługo kończysz gimnazjum. Gdzie ty, co ty chcesz robić ze swoim życiem? Tato, życie to przygoda. Co Jezus powiedział? Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie możecie wejść do Królestwa Niebieskiego. Zrzuć to z siebie. Ten płaszcz naturalnego rozumu, odpowiedzialności i przemyśliwania wszystkiego. Dużo by jeszcze by mówić i dużo jeszcze mam na ten temat. Tam później ta rzeka płynie, a nad jej brzegami stoją drzewa, które wydają owoc na okrągło przez cały rok, który wszyscy mogą jeść. I których liście służą do uzdrawiania narodów. A prorok Jeremiasz powiedział, że sprawiedliwi, należący do Boga ludzie są jak drzewa zasadzone strumieniami, którzy oni czego się nie boją, nie troszczą, ale na okrągło wydają owoce. Prorocy, tak Jeremiasz. W psalmach też jest to opisane. Nie frasuje się, nie boi się suszy. Amen? Jeżeli jesteś zanurzony w Duchu Bożym, to wtedy się nie możesz dopiero nie bać. Masz wszystko zorganizowane, to bój się. Bo Pan przyjdzie, zapuka i to, co dzisiaj jest Twoje, już Twoje nie będzie. Jak nie budowałeś na nim. To jest życie w duchu, do którego Pan Cię powołuje. Aleluja. Dobrze. Dobra, okej. Okay. Mocne przeżycie miałem w tej Afryce. Ale powiem Wam, chcę, żeby to po prostu trwało. Nie chcę żyć w tym, co naturalne. Jest coś więcej. Powiem Wam, jak ten pies mój rozciął sobie łapę, to ja po prostu jestem przekonany, że to był po prostu sam diabeł. Żeby pies w środku lasu trafił akurat na kawałek szkła. I wiedziałem, że ja jestem chroniony, moja żona jest chroniona, moje dzieci są chronione, a ten po prostu kudłaty bydlak, o którym Jezus mówi, że on przychodzi tylko kraj zażynać i wytracać, dotknął mojego psa. Powiedziałem, więcej nie dotknąć mojego psa. Teraz mój pies będzie miał też swojego anioła. I o to się modlę i tego oczekuję. Bo ja chodzę, ja służę Tobie. Ktoś powie, no tak, ale to wiesz, to tak wszystko pięknie i ładnie. Wiesz, Jezus powiedział, że jak mnie prześladowali, was prześladować będą. Że będziecie mieć zabezpieczenie, ale wśród prześladowań. Więc to nie jest tak, że po prostu wiesz, jak już spełnisz wszystkie warunki, to nagle raj będzie. Ci ludzie, którzy żyją w Afryce za dolara, powiem Ci, mają wszystko, czego potrzebują. I być może Ty dopiero wtedy będziesz miał wszystko, czego potrzebujesz, jak odpuścisz sobie swoją brykę z tapicerą taką i owaką, a pójdziesz w mocy ducha do tego miejsca, do którego Bóg cię prowadzi. Wow. Teraz był siódmy raz, kiedy byłem w Afryce, więc cyfra symboliczna i byłaby prawie doskonale symboliczna, gdyby nie to, że pierwszy raz w Afryce byłem w czasach w Tunezji.
Ale się wyliczył.
Ale 6 razy byłem w prawdziwej Afryce i za każdym razem głosiłem na konferencji dla pastorów. Zdałem sobie z tego sprawę dopiero jak tam pojechałem. Powiem wam, miałem jedną myśl. Mówię sobie, po co my na te wakacyjne urlopy wydajemy kasę na kurorty? Jak można pojechać i być w prawdziwym życiu? Powiem ci, te 2 na przykład ostatnie razy, kiedy byłem w RPA, to oczywiście tak po europejsku sobie myśląc, jechałem tam i mówię, no nie wiem, czy moskity, czy malaria, nie wiem, co będę jadł, nie wiem, gdzie będę mieszkał, bo to oni różnie mogą zrobić, więc mówię sobie, to jest tak naprawdę przy tym takiej adrenalinie i niepewności, co to za wczasy, tak? Ale powiem wam, 2 razy byłem i powiem wam, na żadnych wczasach nie czułem się tak w niebie, jak na tych 2 ostatnich razach. I tobie życzę, żebyś właśnie coś takiego zrobił. Po prostu te pieniądze, które masz na urlop, nad Bałtykiem, nie wiem, po prostu w Hiszpanii, czy gdziekolwiek tam masz ochotę jechać, weź te pieniądze, zapakuj swoją rodzinę, znajdź tanie linie lotnicze, po prostu pojedź i zobacz, jak wygląda świat. Czy wy sobie wyobrażacie, że nigdzie w informacjach w RPA przez ten cały tydzień, jak tam byłem, nie było nic o Polsce?
Niemożliwe.
Trzeba interweniować.
Skandal. Hańba.
Co więcej, w Paryżu na lotnisku przeglądają gazety.
Też nie było.
Też nie było. Powiesz, no nie zajrzałeś na 3 stronę. Na pewno było na 3 stronie coś. Powiem wam, 30 parę milionów, w którym my jesteśmy, jak się ma do kilku miliardów, które żyje na całym świecie? My naprawdę sobie musimy się obudzić, bo tylko w Bożym planie jest sens naszego życia. Wiecie, Ewangelia w ciekawy sposób się rozprzestrzeniała na ziemi. Apostołowie poszli na zachód, przez Azję Mniejszą. I jest taki fragment w Dziejach Apostolskich opisany, że w pewnym momencie apostoł Paweł chciał zawrócić na wschód. I jest powiedziane, że Duch Święty zabronił im. Duch Święty zabronił im głosić Ewangelię na wschód. Więc przeprawili się i dotarli do Europy, do Grecji. I słuchajcie, i Ewangelia w ten sposób się przez wieki rozprzestrzeniała. Poszła tutaj, do Grecji, później na północ, na zachód. Później przeskoczyła Atlantyk. Później dotarła do Afryki. A od jakichś 100-200 lat zaczyna penetrować Azję. Wiecie, jaki jest największy ruch kościoła w Chinach teraz? Jak się nazywa? O tym opowiada brat Yun, który, możecie czytać jego książkę, Człowiek z nieba. Największym pragnieniem dzisiaj kościoła w Chinach, kościoła prześladowanego, ubogiego, podziemnego, wcale nie jest ewangelizacja Chin. Główny ruch, który obowiązuje dzisiaj w Chinach i wszyscy o tym gadają, to jest Back to Jerusalem. Oni wierzą, że będą głównym, kluczowym narodem użytym do ewangelizacji krajów Bliskiego Wschodu, islamu, żeby powrócić z powrotem do Jerozolimy i żeby Ewangelia otoczyła całą ziemię. Ja mam ciary po prostu wszędzie. Jak o tym tylko sobie myślę. Ale powiem ci, sens twojego życia zawiera się, jest umieszczony tylko w odkryciu tego, co Bóg chce zrobić w twoim życiu. W niczym więcej. Twoja po prostu, wiesz, trzęsiawka, trzęsące się kolana, troski o różne głupoty, powiem, plan emerytalny, nie wiem, co tam jeszcze ci chodzi po głowie, podwyżka, czy po prostu będzie, czy będziesz miał na telefon, to jest po prostu bez sensu, to jest bez znaczenia. Bóg cię może wystrzelić do miejsc, o których po prostu nie śniłeś i nie marzyłeś. I w naturalny sposób, bo będziesz misjonarzem i pojedziesz w różne krańce ziemi, gdzie ludzie czekają na ciebie, z tym wszystkim, co zostało w tobie zdysponowane przez Boga i przez lata twojego życia tutaj, bo będziesz darem. Będziesz darem, gdziekolwiek się poruszysz, będziesz darem. A druga rzecz, kiedy wejdziesz w nadprzyrodzone rzeczy związane z Jego mocą. Kiedy wejdziesz i powiesz, wow, mam wizję, mogę uzdrawiać chorych, mogę wypędzać demony, ludzkie życia się zmieniają. Aleluja. I to, co Michał powiedział, powiem wam, my w większości tak myślimy. Ja mam tu coś do zrobienia. Powiem ci, figa, nic tu nie masz do roboty. Tak jak powiedział pastor, który miał jeden z największych wpływów na moje życie. On powiedział, masz tylko jedną możliwość, żeby zostać w tym kraju. Jeżeli wcześniej powiedziałeś Panu, że pojedziesz gdziekolwiek, gdzie pośle. Jeżeli cię nie posyła, mimo że dobijasz się o to, to możesz jeszcze tutaj jakiś czas być. Tak, to ci nie wolno tu być. Bo Ewangelia mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, po wszystkich zakątkach. Ale ja nie jestem powołany do głoszenia słowa. Nie wiem, co tam z Michałem, ale tam chyba mikrofonu mu nie dali dłużej, jak na krótkie świadectwo, bo tym jak przyjechał. Ale Afryka się zmieniła dzięki niemu, że tam był. A Sylwia i Michał oddychali głęboką piersią i płakali przy jego wyjeździe. Trochę jestem zazdrosny, bo bardziej przy nim płakali niż kiedy ja wyjeżdżałem. Więc porusz się! Porusz się! Powiem ci tak, to co ktoś też zamieścił, William Moody, założyciel Armii Zbawienia w Anglii ponad 100 lat temu. On powiedział, ja nie czekam, aż Bóg się poruszy. Ja jestem Bożym poruszeniem. Wiesz, korzystasz z mocy Bożej, kiedy zaczynasz się poruszać. Kiedy pozwalasz, żeby twoje życie się poruszyło. Natura Ducha Świętego jest opisana w Biblii jako coś, co zawsze się porusza. Jako obłok, jak wiatr, jak woda, jak rzeka. Duch Święty nigdy nie jest przyrównany do budynku, nigdy nie jest przyrównany do skały. To jest Duch Święty. Wtedy łapiesz z Nim łączność, kiedy sam postanawiasz, poruszę się i pozwolę, żeby Bóg zaczął przeze mnie działać. Powiem wam też taką dygresję. Ja ci powiem, przeze mnie Bóg zaczął działać w modlitwie na życie innych ludzi, kiedy przestałem być takim po prostu świętym kapłanem, pobożnie nakładającym rękę na ludzi. Jedno takie ożywienie miałem wtedy, jak zostałem pastorem w 93 roku, gdzie kładłem bardzo agresywnie ręce na ludzi, na głowę, na ramiona, na brzuch, ludzie padali pod mocą. Później mi się to jakoś znudziło, stwierdziłem, co ja będę tak robił, więc zacząłem modlić się tak kładąc ręce. Bless you, bless you, bless you, bless you. Ale od czasu, kiedy byłem pierwszy raz w Brazylii, zacząłem robić różne rzeczy o ludzi, modląc się, masując ich po uszach, pukając, dotykając. Nagle się okazuje, że coś się dzieje. Wiecie, ja sam przechodzę bariery, które są we mnie mentalnie umieszczone. Teraz byłem w Afryce i powiem wam, miałem ochotę się położyć na jakimś chorym. Tak, położyć po prostu. Położyć chorego i położyć się na nim. Jedna kobieta przyszła do mnie, bo ogłosiłem o tym i ona mówi, zrób ze mną wszystko, co chcesz, tylko się nie kłaść. Autentycznie. Dwie takie przyszły. Dlaczego? Bo prorocy tak robili w Starym Testamencie i w ten sposób wskrzeszali zmarłych. Widocznie musiałem przekroczyć jakąś swoją barierę. Rozmawiam z Surprise'em. On mówi, Marek, módlcie się o naród. Zwierzchności odpuszczą, moce odpuszczą. Bóg powiedział, że jeżeli nie zwiążemy mocarza, to lud nie będzie wypuszczony. Ja mówię, co jest z tym mocarzem? On mówi, ja nie wiem, to wy wiecie, wy tam żyjecie, rozpoznajcie. Ja mówię, ale słuchaj, ja jestem pastorkiem, my tu mamy po prostu kościółek 100 osób. Jak my mamy to zrobić? Przecież to po prostu są ważne rzeczy, to trzeba mieć autorytet, trzeba od Boga mieć powołanie, żeby tam się zamierzać na te świrujące w powietrzu te demony. Wiecie, co on mi powiedział? On mi powiedział, zła koncepcja. On powiedział, Bóg wysłuchuje pokornego. Pokorna modlitwa ma najwięcej mocy. Mówi, ty możesz się tymi rzeczami wirującymi w powietrzu zająć na kolanach przy swoim łóżku w sypialni. Bez podnoszenia głosu, nawet diabeł nawet nie będzie wiedział, że przeciwko niemu wystąpiłeś, a on ustąpi. Ja mówię, dlaczego tak myślisz? A on mówi, bo jak Konstantyn usankcjonował chrześcijaństwo jako religię państwową, to od razu kapłani chrześcijańscy musieli zacząć nosić cięższe ornaty. Ja mówię, w ten sposób wszedł, znaczy nie chodziło o ornację przenośnią, ale mówi, w ten sposób wszedł duch. Bo nagle Kościół zaczął być odpowiedzialny za ważne rzeczy. Został sklejony z tym, co naturalne. I od razu został ugotowany. I charyzmatyczne rzeczy się zaczęły kończyć i zaczęło się średniowiecze. Więc my dzisiaj idźmy w drugą stronę. Amen? Bądźmy jak bociany. Jak bociany latają do tej Afryki? 10 tysięcy kilometrów jest do Kapsztadu. Jak to przelecieć? Skąd w bocianie taka siła? W nim nie ma żadnej siły. Bocian przez większą część czasu tego lotu nie używa mięśni. Rozprostowuje krzydła, jest nieruchomy. Kominy ciepłego powietrza wynoszą go na wysokości 1000, nawet ponad 1000 metrów, a później tylko lotem szybowcowym opuszcza się na południe, szukając kolejnego komina, który go podniesie. Tak wędrując bocianem. Nie jak gęsi cały czas wiosłując. Bocian lata inaczej. On rozprostowuje skrzydła. Dzięki temu starcza mu mocy, żeby dolecieć aż do Cape Town na drugim końcu Afryki. Halleluja. Ale jak ja mam żyć? Ja nie mam mocy. Skąd ta moc? Mocy ci u Boga dostatek. Na wszystko. Tylko, że to zaopatrzenie jest właśnie w mocy. A nie w tej odpowiedzialności, zaradności i byciu dobrym, właściwym, mądrym, chwała Panu, grzecznym chrześcijaninem. W tym nie ma nic. W tym jest udręka, troska i droga donikąd. Alleluja. Amen. To jest życie, które Bóg nam daje. Amen. Wstańmy.